Halo, halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was, kochani, serdecznie z Bolechowa, ze środka lasu rozśpiewanego ptaszkami wiosennymi. I cieszymy się z obecności tych wszystkich, którzy są teraz z nami na żywo.
Witam Was bardzo serdecznie. To ja tutaj się muszę wcisnąć. Monika.
Tak, Monika, która poleciała założyć skarpetki, bo jest zimno. Ciągnie po nogach, ale już jest ciepło, już wiosna, już niedługo święta paschalne. Chcemy Was serdecznie przywitać w tym wieczorze, który poświęcimy rozwojowi modlitwy. Wcześniej jeszcze będą odpowiedzi na pytania, ale najpierw zaczniemy modlitwą i jeszcze zagramy ładną pieśń.
Imienicaj Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, stajemy przed Tobą z tym wszystkim, co dzisiaj przeżyliśmy, z całym naszym może zabieganiem, może roztargnieniem, może z radościami, z jakimiś pięknymi momentami, a może z jakimiś chwilami rozczarowania, zdenerwowania. Ale chcemy, Panie, stanąć przed Tobą, tacy, jacy jesteśmy. Bardzo prawdziwie i szczerze. Panie, Ty nas znasz i widzisz, i przenikasz nasze serca, nasze myśli, nasze uczucia, nasze ciała. Prosimy Cię, żebyś wypełnił te miejsca, które jakoś są ciemnością, zmęczeniem, zdenerwowaniem, żebyś pełnił swoim światłem. Żeby te miejsca, w których jest światłość, jeszcze bardziej jaśniały Twoim blaskiem, Twoim pięknem. Posyłaj swojego Ducha Świętego. Ty sam mów do nas, Ty sam nas prowadź. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas Twoimi drogami.
Panie, chcemy wchodzić w Twoją obecność. Nie zapraszać Cię do naszego życia, ale wchodzić w Twoje życie. Stwarzać przestrzeń, by się Twoje życie, miłość w nas ujawniały. Zapraszać Cię do wszystkich miejsc ciemnych, by tam Twoje życie się ujawniło. Chcemy wchodzić w Twoją obecność. Zdrowaś Maryjo,
Łaski
łaskiś pełna
pełna, Pan
Pan
z
z Tobą,
Tobą,
błogosławionaś
błogosławionaś
Ty
Ty
między
między
niewiastami,
niewiastami i
błogosławiony
błogosławiony
owoc
owoc
żywota
żywota
Twojego,
Twojego,
Jezus.
Jezus.
Święta
Święta
Maryjo,
Maryjo,
Matko
Matko
Boża,
Boża,
módl
módl
się
się
za
za
nami
nami
grzesznymi,
grzesznymi,
teraz
teraz
i
i
w
w
godzinę
godzinę
śmierci
śmierci
naszej.
naszej.
Amen.
Amen.
To tradycyjnie, kochani, będziemy robili przerwy muzyczne. Prosimy, żebyście nie regulowali w tym czasie odbiorników, bo my nie jesteśmy prawdziwym radiem, tylko musimy tutaj coś poklikać. Dlatego będzie chwila ciszy, a później już dalszy ciąg. No, to jest tak piękne, żebyśmy właściwie nic nie mogli, nie musieli więcej dzisiaj robić, tylko tego słuchać.
I tańczyć.
I tańczyć. Ci, co znają kroki, no to wiedzą, że to można bardzo pięknie tańczyć. A ty, co nie znają, zapraszamy na rekolekcje, które prowadzimy z tańcem i tam jest zawsze możliwość nauczenia się tego. Muzyka pana Bębenka z Krakowa. Mamy nadzieję, że się autor nie pogniewa, że wykorzystujemy jego muzykę i piękny tekst Karola Wojtyły z Tryptyku Rzymskiego do celów niekomercyjnych. Kochani, po ostatniej audycji pojawiło się bardzo dużo ciekawych pytań. Niektóre przesuwamy na kolejne audycje, bo dotyczą trochę innych tematów, na przykład praca z emocjami. Na razie chcielibyśmy pozostać w duchowości. Pierwsza refleksja czy pytanie od kogoś, bardzo słuszna, dziękujemy za nią, czytam. Kładziecie nacisk na to, że praca duchowa powinna prowadzić do pokory, żeby obnażyła naszą słabość i tym podobne. Rzeczywiście. Ale postanowienia przecież nie muszą kończyć się niepowodzeniem, a zakładać to z góry to dopiero niepowodzenie. Część postanowień, większa lub mniejsza, być może zostanie zrealizowana. Wtedy ważne jest oczywiście, żeby nie unosić się pychą i trwać w przeświadczeniu, jaki jestem fajny, tylko skromnie podziękować Bogu za Jego pomoc i uświadomić sobie, że bez Niego nic nie byłoby możliwe. Tego mi zabrakło. Dużo było mowy o tym, że postanowienia mogą nie wyjść, a mało pozytywnego spojrzenia. Z Bogiem możemy wszystko, prosząc Go w modlitwie przy ustanawianiu postanowień, żeby nam pomógł. To wręcz no musi się udać, jeśli tylko oczywiście będzie to zgodne z Jego wolą, żeby się udało. A może ja tak tylko to odebrałem? No myślę, że ten głos jest bardzo, bardzo dobrym głosem i
dopełniającym.
Dopełniającym.
Bardzo mamy co dodać do tego.
I bardzo dziękujemy za to dopełnienie, bo rzeczywiście chyba żeśmy trochę przysmucili. Rzeczywiście praca nad sobą ma nas prowadzić ku pokorze, ale niekoniecznie musi to być przez totalne niepowodzenie tej pracy nad sobą.
Bardziej może mówiliśmy o tym aspekcie, dlatego że wiele osób rezygnuje z pracy nad sobą, bo coś nie wychodzi i to jest powodem do, no to jak mi nie wyszło, no to nie ma co już podejmować i zupełnie rezygnują z niej. Natomiast wiele razy coś wychodzi i rzeczywiście to też prowadzi do pewnych zmian w nas, do zmian w relacjach, do zmian w jakichś naszych słabościach, które gdzieś udaje się pokonywać. Także to można powiedzieć, że dobre owoce oczywiście też są.
I tak jak powiedziała Joanna d'Arc, lub przynajmniej przypisuje się jej to zdanie, trzeba walczyć, żeby Bóg dał zwycięstwo. To oczywiście byłoby bez sensu wyruszać na wojnę, nie wierząc w to zwycięstwo. Także jasne, że tak. Przy całym sercem dziękujemy za ten dopowiedzenie czyjeś tutaj. Następny głos. Całkiem fajna audycja, zwłaszcza fragment o modlitwie. Dotychczas modliłem się rano i wieczorem, ale będąc w łóżku. Już gdzieś wcześniej świtało mi, że to nie jest odpowiednia postawa, jak dla mnie. Rankiem czy nawet czasem przysypiałem. Więc dzięki za audycję. Jedno postanowienie już mam. No rzeczywiście, dzisiaj będziemy mówili dużo więcej o modlitwie. Tylko chcemy podkreślić właśnie to, że Jezus stał się człowiekiem, że Bóg stał się człowiekiem, To nie jest powód, żebyśmy sobie tego Boga tak poklepywali po plecach, zapomnieli o szacunku, o przestrzeni sakralnej. To, że Bóg jest naszym przyjacielem, to śpiewa się w wielu piosenkach religijnych, prawda? Ale to nie jest do końca taki przyjaciel, jak my, nawet taki najlepszy przyjaciel na ziemi. W związku z tym postawa szacunku wobec Boga zawsze obowiązuje.
To też, powiedzmy, jak sobie wyobrazimy postawę wobec jakiejś właśnie ważnej osoby. Nawet tutaj przecież to są tylko ludzie, można powiedzieć, tak? Ale jeżeli spotykalibyśmy się z prezydentem, z papieżem, to są tylko osoby, ale jakoś ważne, jakoś spotkanie z nimi też wymagałoby właśnie szacunku, tym bardziej, kiedy spotykamy się z samym Bogiem.
Następne pytanie od Łukasza z Krakowa. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, czasem czuję, że jakieś decyzje muszę podjąć sam. Jakby Bóg dawał mi dowolność wyboru, jakby nie miał szczególnej, nie chcę pisać drogi, ale może ścieżki dla mnie. To trochę napawa mnie pewną obawą. Nie wiem, co wtedy robić, gdy nie mam jasnego znaku. Nie rób tak, a zrób tak. Panie Łukaszu, ważna wiadomość z Bolechowa dla Pana, że zasadniczo Bóg w ogóle daje z natury swoją dowolność wyboru i jeśli tylko nie mamy wyboru pomiędzy złem a dobrem, bo ten wybór jest oczywisty i nie działamy na namiętności, jak to już mówiliśmy ostatnim razem, to właśnie odpowiedź przychodzi poprzez nasze serce i absolutnie nie należy szukać odpowiedzi w znakach, tylko trzeba się kierować rozumem, pragnieniem. A jeśli obie drogi wydają się równie ciekawe, to naprawdę nie ma znaczenia, w którą się pójdzie. Bóg wchodzi w nasze życie i my nie musimy jakby rzucać monetą, wchodzić w pewną magię czy szukać znaków.
To troszkę jest tak, jakby Bóg w pewnych decyzjach miał jakąś wolę wobec Pana, a w pewnych, że tak powiem, było mu wszystko jedno. Raczej jest tak, że po prostu Bóg jest z Panem w każdych decyzjach, po prostu jest razem z Panem. Gdziekolwiek Pan by nie poszedł, Bóg z Panem jest i rozpoznajemy w pewnym sensie, czy to ta ścieżka, czy nie, przez owoce naszych wyborów, czy to rzeczywiście też jakoś jest zgodne z naszym powołaniem, z naszymi pragnieniami.
I jeszcze jedno pytanie z ostatniej audycji, konferencji, które to pytanie będzie już wprowadzenie w dzisiejszą treść. Czy forma modlitwy musi być przez jakiś czas stała? Ostatnio się gubię, raz brewiarz, raz czytania, kontemplacja. Czy wierność formie też? Tracę czucie, że jest dobrze, mam poczucie, że źle się modlę, że nie potrafię. Wiem, że nie chodzi o uczucie, ale jakąś formę wybrać do wierności. Czy to ma znaczenie, czy może się zmieniać? No, to pytanie jest właśnie, można by powiedzieć, całe nasze spotkanie dzisiaj będzie odpowiedzią, mam nadzieję, po części na to pytanie. Rzeczywiście, zacznijmy od tego może, że zaskakująco niewiele osób w kościele, tak się wydaje, modli się wiernie. Mamy takie doświadczenie, ja byłem swojego czasu bardzo zaskoczony tym, że rozmawiając z ludźmi i to bardzo zaangażowanymi w kościół, działającymi w różnych wspólnotach, robiących różne akcje ewangelizacyjne, będących w jakiejś stałej formacji katechumenalnej, czy w ogóle ludzi, którzy byli zaangażowani w życie parafii. Okazuje się, że naprawdę niewielu katolików, tak zaryzykuje się powiedzieć, modli się wiernie. Raczej modlimy się, tak się wydaje, wtedy, kiedy nam przyjdzie ochota. Wtedy, kiedy poczujemy, że chcemy się modlić. Wtedy, kiedy mamy potrzebę. Wtedy, kiedy ta potrzeba narzuca się przez jakiś ból, cierpienie, niepewność w naszym życiu, albo wtedy, kiedy jesteśmy za coś wdzięczni, lub po prostu od czasu do czasu. Było to zaskakujące dla nas odkrycie, że niewiele osób podejmuje wierną drogę wiernej modlitwy, czyli tak naprawdę niewielu podejmuje życie wewnętrzne, ponieważ można by powiedzieć, że życie wewnętrzne rozpoczyna się od wierności, czyli od decyzji, że będę modlił się wiernie. Wiele osób prosi o łaski ponadnaturalne, czasami przez modlitwę wstawienniczą, o jakiś cud, zmianę w swoim życiu, o przemianę serca, o uzdrowienie wspomnień. To wszystko bardzo dobre, ale niewiele osób tak naprawdę podejmuje drogę życia nadprzyrodzonego, czyli życia z łaski, która jest przyjmowana poprzez wierność naszego codziennego stawania do modlitwy. Trochę to przypomina taką, powiedzmy sobie, akcyjność. To tak jakby ktoś modlił się o to, żeby zjeść jabłka. No i rzeczywiście zdarza się, że ktoś mu tam do domu te jabłka może i przyniesie, ale nie robi nic, żeby sobie te jabłka wyhodować. Natomiast na normalnej drodze świętości, do której jesteśmy zaproszeni, wierność stanowi pewien fundament, czyli trzeba posiać ziarenko, podlewać je, podlewać, rośnie roślina, w pewnym momencie wypuszcza kwiaty, one są zapylane, owocuje i mamy jabłka. I to jest na normalnej drodze świętości dla każdego z nas. Jasne, że można się modlić o te jabłka wcześniej, ale jest to trochę nieuczciwe, przyznacie. Nie pielęgnować ogrodu, a modlić się o owoce.
Zresztą Kościół daje nam, no, takie, może powiedzieć, prawie że wezwanie, przykazanie, żeby się modlić. Jezus mówi, też odchodził się modlić. I zarówno kiedy przygotowujemy dzieci do sakramentów, czy to pierwszej komunii świętej, czy już później, uczy się je modlitwy, uczy się je pacierza, modlitwy porannej, modlitwy wieczornej. To jest nic takiego, ale my rzeczywiście wprowadzamy dzieci w wiarę. Tym bardziej my jako dorośli nie możemy wyobrazić sobie życia wiarą bez modlitwy. Nie możemy wyobrazić sobie życia wiarą, która jest też po prostu relacją z Bogiem, żywą, konkretną osobą, bez stawania w spotkaniu z tą osobą właśnie przez modlitwę.
Także jeszcze raz chcemy podkreślić, że ta pewna akcyjność, która jest widoczna w Kościele przez różne wspólnoty, działania ewangelizacyjne, całym sercem tak, tylko że generalnie, powiedzmy, para powinna iść w to, żeby uczyć ludzi modlitwy. I to modlitwy wiernej. Nie powinno nam zależeć na ponadnaturalnym działaniu łaski, bo to oczywiście jest ważne, ale zdarza się rzadko, tylko powinno nam zależeć na życiu nadprzyrodzonym. Życie łaską uświęcającą jest podstawą, fundamentem w ogóle naszego rozwoju chrześcijańskiego. Chodzi o wchodzenie w życie nadprzyrodzone, a to się dzieje tylko poprzez wierną modlitwę. Czyli możemy prosić o owoce, ale uczciwe jest jednak zabierać się do roboty i uprawiać ogród.
Zresztą Maciej to może troszeczkę tak zgeneralizował, że spotykał wiele osób, które są w ruchach, w wspólnotach i się nie modlą wiernie, ale z kolei trzeba przyznać, że wiele właśnie ruchów czy wspólnot proponuje w ramach właśnie uczestniczenia właśnie w tym ruchu, w tej wspólnocie właśnie podjęcie jakiejś formy wiernej modlitwy, wiernego zobowiązania do danej formy modlitwy.
Jeśli zamienimy właśnie tę kolejność, to mamy taką ryzyko życia pewną herezją, której nie zawsze jesteśmy świadomi. Zapraszanie Boga do naszego życia. Tak się często właśnie mówi, że zapraszam Cię, Boże, do mojego życia. Oczywiście nie musimy tutaj zaraz wodą święconą kropić tej herezji, czy tej osoby, która to mówi, bo ma dobrą intencję, ale tak naprawdę to nie my zapraszamy Boga do naszego życia, tylko On zaprasza nas do swojego życia, czyli my mamy wchodzić w Jego życie. coraz bardziej iść w górę, w takim oczyście przenośni. A więc wchodzić w życie Boże nie można inaczej niż poprzez modlitwę. I to nie jest tak, że my prosimy Boga, żebyśmy mogli bardziej kochać, lecz prosimy Boga, żeby On kochał przez nas. To nie my prosimy, Boże, daj, żeby nam wyszła ta ewangelizacja, tylko On ewangelizuje, a my w to wchodzimy. Zasadnicza różnica. Jeśli wobec tego nie będziemy wiernie nabierali tego oddechu życia Bożego, to będziemy zawsze właśnie mieli wrażenie, że jest życie, a do tego życia w jakieś momenty zapraszamy Pana Boga. To jest coś zupełnie odwrotnego. Chrześcijaństwo to jest życie Boga w nas. My wchodzimy w życie Boże. Zupełnie inny porządek.
Zresztą, tak jak mówiliśmy w pierwszych naszych spotkaniach, o naszym powołaniu takim pierwotnym, podstawowym, że my jesteśmy powołani do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Powinniśmy, że powiem, biec w tym kierunku, ku zjednoczeniu całym naszym życiem, ale muszę powiedzieć, że to życie duchowe, duszą tego życia jest właśnie modlitwa. Jeżeli my mamy doświadczać tego życia zjednoczonego z Bogiem, to będziemy przede wszystkim to życie mieli przez modlitwę.
Nie ma życia wewnętrznego bez decyzji. Bez jasno określonej decyzji, że czynię to życie wewnętrzne, życie nadprzyrodzone łaski we mnie jakby priorytetem, że wszystko inne musi być temu w moim życiu podporządkowane, że jest to jakby fundament, na którym będę budował wszystko inne. Jeśli coś do tego fundamentu nie pasuje, to muszę to przemodelować, a być może w ogóle ze swojego życia usunąć. Jeśli tak się nie ustawi tego porządku, to zawsze będzie się nam coś rozpływało. Jest potrzebna decyzja. I tutaj odpowiedź. To, co mówiliśmy ostatnio, powtórzymy jeszcze raz. Powinniśmy mieć stały czas modlitwy, najlepiej stałą porę modlitwy, czas trwania, czyli jak długo się modlimy, 10-15 minut, to pewnie jakieś minimum, od którego trzeba zacząć. Następnie stałą porę tej modlitwy, trzeba wybrać taką porę i starać się być jej wiernym, czyli mieć taką minimalną regułę modlitewną. Choćby to był jeden dzwonek na modlitwę w ciągu dnia, ale stała pora. Powinniśmy mieć stałą formę modlitwy i o tym, że ta forma będzie się zmieniała, za chwilę powiemy, ale na długie okresy ta forma powinna być stała, ustalona, czyli sposób, jak się modlę, jak będzie wyglądała moja modlitwa. I wreszcie powinniśmy mieć stałą postawę modlitwy, czyli ustalić sobie, w jakiej postawie się modlę, czy na klęcząco, czy na siedząco, czy na stojąco, w takiej postawie, która jest pełna szacunku, a równocześnie dla mnie fizycznie nie bardzo absorbująca. Można jeszcze dodatkowo mieć miejsce stałe modlitwy, to już byśmy mieli 5 takich elementów, które można uczynić przedmiotem wierności. Czas trwania, pora modlitwy, forma modlitwy, postawa na modlitwie oraz miejsce modlitwy. Zobaczcie, 5 takich fundamencików, które stanowią podstawę życia wewnętrznego. Teraz robimy przerwę muzyczną. W międzyczasie powiemy, że możecie zadawać pytania mailem ze strony audycji. Odpowiemy na nie w miarę możliwości. Na stronie audycji po prawej stronie widzicie taki pomarańczowy prostokącik, tam można kliknąć i napisać maila, wyrazić jakąś uwagę, czy o coś zapytać. W miarę możliwości będziemy się do tego odnosić. A teraz chwila muzyki. Znowu nie regulujcie odbiorników. Za chwilę wracamy. jesteśmy już od naszego webmastera, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest w Gdańsku.
I też Magda z Gdańska od tańców. Na pewno rozpoznamy od jeżeli słucha.
Od Janusza dowiedzieliśmy się, że psy szczekają i je słychać. No to jesteśmy właśnie w Bolechowie. Jakby ktoś nie wierzył, to jest...
Prawdziwe wiejskie psy.
Tak, nadajmy z prawdziwej wsi. Z prawdziwej wsi. I o takich mistycznych rzeczach tutaj mówimy. Kochani, życie wewnętrzne ma charakter taki, że nieustannie przyrasta. Jeśli podejmiemy życie łaski uświęcającej, życie nadprzyrodzone, włożymy w to pewien wysiłek, to będziemy doświadczali takiego cudu, nieustannego cudu namnażania się tego życia w nas. Będzie to bardzo piękne doświadczenie i również takie zaskakujące. Wydaje się czasami, że no, doświadczam takiej pełni, takiego szczęścia. Coś takiego mi się objawiło, że właściwie cóż więcej mogłoby się jeszcze co wydarzyć, jak już 20 kilka lat, czy może koło 30, nie, koło 20 kilku lat idziemy z Bogiem.
Ale nie wiem, co macie sobie powiedzieć.
Idziemy z Bogiem.
A no to koło 30 to jest.
Koło 30 lat idziemy z Bogiem. To wiele razy mieliśmy takie doświadczenie. Nie no, już jest tak pięknie, nic więcej się nie zdarzy.
Coś by się mogło jeszcze więcej przydarzyć.
I ciągle więcej, szerzej, dłużej, dalej, głębiej. Czym jest długość, wysokość, szerokość, głębokość? To coś cudownego. Płodność życia Bożego.
Dla mnie dosyć niedawno, muszę się przyznać, było takim odkryciem, że znaczy to, że tak będzie, że Boga jakby nigdy nie ogarniemy tutaj na ziemi. I rzeczywiście do ostatniego dnia naszego życia jeszcze będziemy mogli coś nowego odkrywać, ale dla mnie odkryciem było to, że także po śmierci będziemy ciągle poznawać Boga. Jakby nasz rozwój będzie trwał dalej, także to naprawdę jest fascynująca perspektywa.
Można by powiedzieć, że życie wewnętrzne jest jak taka śnieżna kula. Jak już zaczęło się toczyć, jeśli jesteś wierny, to ta kula cały czas jest większa. Zagarnia ciebie coraz dalej. Pokazuje coraz nowe obszary. Coraz więcej, coraz głębiej. Ważne, żebyśmy też rozumieli, że prawdziwe życie wewnętrzne, chociaż ma ten charakter przyrastania, nie wystrzela nas w kosmos, w jakąś alternatywny świat, w którym nagle moja żona zaczyna mi przeszkadzać, dzieci po prostu lepiej, żeby ich nie było, bo właściwie to jestem powołany do tego, żeby być mnichem. Jeśli ktoś ma takie zapędy, to na pewno jest gdzieś na fałszywej ścieżce, ponieważ im więcej tego życia w nas, tym lepiej wypełniamy swoje podstawowe powołanie, czyli jesteśmy lepszymi mężami, żonami, zakonnikami, księżmi, lepszymi pracownikami, lepszymi tatami, mamami. Na pewno nie jest tak, że w małżeństwie ponieważ życie wewnętrzne się rozszerza, to czas modlitwy nam nieustannie przyrasta. Na pewno tak nie jest, ale zmienia się charakter tej modlitwy. A więc spójrzmy teraz przez chwilę, kochani, na siebie. Czy macie doświadczenie tego przyrastania? Tutaj nie chodzi o jakąś fałszywą pokorę, żeby powiedzieć, ach, tam, prawda, cóż ja jestem. Tylko chodzi o to, żeby realnie sprawdzić, czy ja mam doświadczenie, że wzrastam wewnętrznie. Dobrze rozumieć to słowo, bo w chrześcijaństwie wzrastać to znaczy maleć. Ale tak naprawdę, czy rzeczywiście mam poczucie, że łaska ze mną, że ja współpracuję z tą łaską?
To jest tak rzeczywiście, że w pewnym sensie my czasami osiągamy już jakiś taki dobry poziom, można powiedzieć. Pewne rzeczy już nam wychodzą, już tak więcej rozumiemy z Kościoła, z sakramentów, z życia duchowego. I czasami przychodzi taka pokusa, żeby w tym momencie na tym pozostać, w tym miejscu już zostać.
Rozbijmy trzy namioty.
Tak, dokładnie jak na górze Tabor. To jest już taki moment, Jezus przemieniony, fascynacja, trochę może przelęknienie, ale już tutaj, może być, trzymamy Pana Boga za nogi. i chcielibyśmy tam w tym miejscu zostać już do końca życia. Ale jeżeli mamy iść dalej za Chrystusem, to nawet to musimy puścić. Czy być może nawet w takim, można powiedzieć, w jakimś dobrym rozwoju, nie stanęliśmy w jakimś miejscu, mówiąc, no to już jest super, to jest właśnie to, co miało być, że tak powiem, tutaj już z pewnymi grzechami sobie daję radę, tutaj modlitwami wychodzi, w sumie jest super. I jest taki moment, że my powinniśmy powiedzieć, poprowadź mnie dalej. Duchu Święty, poprowadź mnie dalej. Czy macie takie doświadczenie, że widzicie, że Duch Święty z wami pracuje, że was katechizuje, że was prowadzi? Może to jest oczyszczenie, może to jest wzrastanie, ale pewna dynamika powinna się dokonywać.
I tutaj Monika zagaiła już o bardzo ważny temat, którym dzisiaj chcemy wspomnieć, to znaczy otwartość na zmianę. I kochani, problem jest tutaj ogromny, dlatego że my nie mamy tutaj do czynienia ze zmianą czegoś złego na coś dobrego, bo ta zmiana jest oczywista. Nie mamy tutaj problemu jakby zastępowania czegoś mniej doskonałego czymś bardziej doskonałym, bo to też jest oczywiste. Tylko Duch Święty zaprasza nas do tego, by co jakiś czas w życiu wypuścić to, co było dobre do tej pory, aby móc przyjąć inne dobro, które będzie dla nas w tym czasie bardziej życiodajne. Jednym słowem, jeśli się nie otworzymy na zmiany, Duch Święty młode wino, które chce się wlewać nieustannie do młodych bukłaków, nowych bukłaków, będzie rozsadzał stare bukłaki. Zobaczcie, kochani, że Duch Święty jest nieustannie młodym winem. Czyli my powinniśmy być nieustannie nowym bukłakiem. A co mamy, jaką mamy tendencję, żeby w swoim życiu wewnętrznym robić? Żeby przywiązywać się do bukłaka. Czyli być wiernym formie, być wiernym jakiejś strukturze, obrazowi Boga, który w jakimś momencie do nas przemówił. Jeśli nie będziemy rozumieli, że pozostawić tą formę w tym momencie, to znaczy być wiernym Bogu, pozostawić obraz Boga, pozostawić czasami to, co do tej pory nas bardzo karmiło, to nie będziemy mogli iść dalej. Ta dynamika jest bardzo ważna. Pewna mądra osoba, która nam towarzyszy od lat, mówi, że jeśli się nie otworzymy na tego rodzaju zmianę, to pozostaniemy porządni, podczas gdy mamy być święci. A więc będzie taki moment, w którym będziesz zaproszony do pozostawienia tego, co cię do tej pory karmiło. Że jeśli sobie wyobrażasz Boga w jakiś sposób, to będziesz poproszony, żeby to wyobrażenie, choćby było najwspanialsze, pozostawić. Że jeśli mówisz do Boga w jakiś sposób, to będziesz poproszony o to, żeby to słowo również pozostawić. Żeby być całkowicie pojemnym i przezroczystym. I tak teraz możemy powiedzieć, że modlitwa ulega pewnej transformacji. Pewnie ze wszyscy lub większość z nas, którzy jesteśmy tutaj dzisiaj zgromadzeni, zaczynaliśmy od pacierza, czyli modlitwy, którą ktoś nas nauczył. I to jest bardzo dobre. Nauczyliśmy się modlitwy, której sam Jezus nas nauczył, czyli pewnie Ojcze Nasz. Pozdrowienia anielskiego, zdrowaś Mario, nauczyliśmy się Aniele Boże, stróżu mój. Wszystko piękne modlitwy.
Pod Twoją obronę. Nie, na przykład babcia nauczyła jako dziecko.
Później powtarzaliśmy tam różne rzeczy na mszy świętej.
Różaniec.
Różaniec. Pomału zaczęła się modlitwa jakoś w naszym życiu pojawiać. Może nie każdy w taki sposób zaczynał, ale chyba większość z nas tak. I w jakimś momencie Duch Święty mówi, spróbuj spontanicznie, spróbuj własnymi słowami, spróbuj wejść w taki dialog, jakby się rozmawiał z przyjacielem. I pojawia się modlitwa ustna. Katechizm podaje trzy stopnie, można powiedzieć, modlitwy, czy trzy formy modlitwy. I o modlitwie ustnej mówi tak.
Który to jest?
Punkt 27-22. Modlitwa ustna, oparta na zjednoczeniu ciała i ducha w naturze ludzkiej, włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca, za przykładem Chrystusa modlącego się do swojego Ojca i uczącego swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. Czyli zaczynamy od modlitwy ustnej, ale zobaczcie, to jest pięknie napisane, oparta na zjednoczeniu ciała i ducha w naturze ludzkiej, włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca. Czyli już modlitwa ustna nie może być tylko pozostawaniem na poziomie słów. Bo pewnie macie takie doświadczenie, że można nawet z kimś rozmawiać i planować coś tam innego. Chociaż niby z nim rozmawiamy, ale myślami jesteśmy gdzieś indziej. I tutaj widać, że modlitwa ustna włącza ciało i ducha w modlitwę wewnętrzną serca, czyli w coś, co się dokonuje na poziomie wewnętrznym. Nie odwrotnie, tylko włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca, a nie serce w modlitwę ciała. Już to rozróżnienie jest bardzo ważne. Jeśli będziemy wierni tej modlitwie ustnej, dialogowanej, ktoś może w pewnym momencie odkrywa radośnie, że można mówić do Boga własnymi słowami, wielu ludzi jest zaskoczonych tym faktem, to w jakimś momencie na pewno zostanie zaproszony do rozmyślania. Katechizm podaje drugi, można powiedzieć, poziom modlitwy, to jest rozmyślanie. I teraz w skrócie o rozmyślaniu mówi tak, w punkcie 27-23. Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie i pragnienie. Modlitewne poszukiwanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu odniesionego do rzeczywistości naszego życia. A więc widzimy, że w rozmyślaniu chodzi o to, żeby myśl pracowała, ale również używamy wyobraźni. Dużą rolę ma uczucie i dużą rolę ma pragnienie. Tak mówi katechizm. Czyli widzimy, że ta modlitwa stopniowo przenosi się z poziomu ust, można powiedzieć, na teren umysłu. W rozważaniu intelekt ma duże znaczenie. W rozważaniu ciągle moje działanie jest ważne, czyli moja inicjatywa, moja zdolność, otwartość na łaskę ma duże znaczenie. I w rozmyślaniu można powiedzieć, że mamy tutaj zarówno modlitwę dyskursywną, która już nie wymaga mówienia ustami, werbalnie tak wprost, używając głosu, ale można wewnętrznie, jakby wewnętrznie powtarzać pewne słowa, ale również tutaj będziemy mieli właśnie też i medytację, czyli taki sposób modlitwy, gdzie wykorzystujemy fragmenty z Pisma Świętego, wyobrażamy sobie je, można tutaj mówić, najbardziej chyba znana medytacja ignacjańska, gdzie używamy wyobraźni, by sobie wyobrazić jakąś scenę biblijną, wejść w tą scenę, później przeprowadzamy jakby wewnętrzny dialog z postaciami z tej sceny, próbujemy tą scenę jakoś wporządkować w nasze życie, zobaczyć jak ona się odnosi do naszego życia.
Ale i tutaj jest medytacja, jest no, przepiękną modlitwą, bo z jednej strony jest rozważaniem też Słowa Bożego, ale jest już czymś więcej, próbą znalezienia się w tym Słowie, jakby przeżycia wyobraźnią, uczuciami, wejścia w to Słowo, wejścia w tą sytuację, wejścia w spotkanie z Chrystusem, z kart Ewangelii na przykład.
No i zaczyna się wreszcie trzeci, który jest, można powiedzieć, jak katechizm jest, mówi, kontemplacja jest najbardziej intensywnym czasem modlitwy, czyli rozpoczyna się moment kontemplacji. Jak jesteśmy wierni Bogu, łasce, to w pewnym momencie na normalnej drodze świętości stanie kontemplacja. To jest taki moment, w którym nasze władze, nasza myśl, słowo, wyobraźnia, uczucie już nie mają nic do roboty. Kiedy właściwie stajemy w obecności Boga i nie czynimy nic więcej poza przyjmowaniem. Przeczytam teraz to, co mówi katechizm o kontemplacji w punkcie 27-24. Kontemplacja jest prostą formą wyrażenia tajemnicy modlitwy. Jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem Słowa Bożego milczącą miłością. Urzeczywistnia ono zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium. Słuchanie Słowa Bożego milczącą miłością. To już wchodzimy w obszar mistyki. Gdy chcemy mówić o kontemplacji, bardzo często zaczynamy używać pewnych porównań, ponieważ rzeczywistość kontemplacji jest tak oszałamiająca, że nie można jej wyrazić słowami, nie można jej opisać inaczej niż tylko uciekając się do pewnych porównań. I dziś na deser jeszcze trochę o kontemplacji na koniec naszego spotkania. Coś, Monisiu, dodasz? Uciekło?
Uciekło. Może tylko tyle, że to jest też tak, że tutaj mówimy o pewnych etapach modlitwy, o tym też mówiliśmy, jeżeli coś nie przestaje karmić, szukamy czegoś nowego, ale co jest też niesamowite, że im bardziej wchodzimy w życie modlitwy, okazuje się, że ten rozwój dotyka też tych wcześniejszych form, że my potem wracamy do... że potem wracamy do różańca, wracamy do, można powiedzieć, Ojcze Nasz i nagle ta modlitwa po prostu jest dla nas i medytacją, i kontemplacją. Można powiedzieć, że te formy zaczynają się wypełniać. Wracamy do nich, ale one też już są przemienione, już inaczej się też modlimy, można powiedzieć, jeszcze bardziej spotykając w nich właśnie Boga.
No to za chwilę, na koniec dzisiaj parę słów o kontemplacji. Przypominamy o możliwości zadawania pytań mailem ze strony Przyjaciół Miłości Miłosiernej. Chwila techniczna i za chwilkę wracamy do kontemplacji. No to teraz już powiemy o kontemplacji, ponieważ kontemplacja jest, można powiedzieć, takim naturalną przystanią, do której każdy z nas przez tego ducha łaski jest gdzieś tam zaganiany. Można powiedzieć, że kontemplacja w naturalny sposób staje się pewnym szczytem modlitwy, chociaż mocno chcemy podkreślić, że w jakimś sensie nie jest jedną z form modlitwy, tylko staje się pewnym stylem czy sposobem życia, bycia, sposobem funkcjonowania w łasce i można by powiedzieć, porównać kontemplację do wody, która znajduje się w wielu różnych pokarmach, można pić czystą wodę, ale będzie również i w ziemniakach, w zupie, w chlebie, nawet w sucharach trochę wody jest, czyli to można powiedzieć, te pokarmy stałe są to różne formy modlitwy, a kontemplacja przenika wszystko, znajduje się we wszystkim. Ale będziemy również zaproszeni do czystej kontemplacji, czyli trwania w takim stanie, w którym my już nie mamy nic do zrobienia. Gdy następuje ten moment, że jesteśmy do tej modlitwy zaproszeni, czujemy to jako pewien taki, może nawet i niepokój, albo pewne, jakby to powiedzieć, Monika, przychodzi ci do głowy, jako, no, tak jakbyśmy stracili grunt pod nogami, bo kontemplacja to jest taki moment, jakbyśmy wchodzili w wodę jeszcze tam coraz głębiej, mamy jeszcze jakieś koło ratunkowe, rękawki i w pewnym momencie ktoś mówi, zdejmuj rękawki, płyń, puść się, zacznij płynąć bez tych wszystkich kół ratunkowych, bez tej pomocy. Kontemplacja jest takim momentem, jakby się ktoś uczył tańczyć i na początku ma kroki, uczy się tych kroków, kontroluje swoje ciało, gdzieś tam w pewnym momencie coraz bardziej do rytmu, już mu to idzie i w pewnym momencie to nie on tańczy do muzyki, tylko muzyka zaczyna go tańczyć. Kiedy tak dobrze opanował taniec, że może improwizować, że właściwie porusza się zgodnie z muzyką i nie musi w ogóle kontrolować siebie. Kontemplacja jest takim momentem, w którym coraz szybciej poruszamy się, w pewnym momencie jak samolot odrywamy się od ziemi. Nie mamy już punktów podparcia. Mówi się, że kontemplacja otwiera nam tak naprawdę bramy do tego, byśmy dostali wszelkie owoce łaski, by życie łaski zaczęło w nas tętnić. Mówi się, pukajcie przez rozmyślanie, a otworzą wam przez kontemplację. Będzie wam otworzone przez kontemplację. Będzie taki moment, w którym to wszystko, o co prosimy, zostanie nam dane. To się dzieje właśnie w czasie kontemplacji. I takim naszym przewodnikiem w naszych spotkaniach będzie Jan od Krzyża, który jest doktorem Kościoła i który napisał o tym momencie życia wewnętrznego bardzo wiele. Kiedy poznać, że jesteśmy powołani do kontemplacji? Jan od Krzyża podaje takie trzy kryteria. Przeczytam wcześniej, co napisał w drodze na górę Karmel. Nie wolno porzucić pracy rozmyślania dyskursywnego ani wcześnie, ani za późno, lecz wtedy, kiedy duch tego zażąda. Czyli widzimy, że Jan od Krzyża mówi, że rozmyślanie, czyli może medytację, czy modlitwę dyskursywną w pewnym momencie można, a wręcz nawet trzeba porzucić, żeby wejść właśnie w kontemplację, że jest taki moment, w którym to, co stare, trzeba zostawić, że jeśli by jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do słów, form, uczuć, wrażeń na modlitwie, to wszystko trzeba będzie w jakimś momencie pozostawić, ale nie za wcześnie i nie za późno. Pisze dalej, trzeba się uwolnić z tego w czasie właściwym, aby w drodze do Boga nie przeszkadzały. Czyli trzeba zauważyć coś bardzo zaskakującego. Jan od Krzyża mówi, że to, co dawniej było życiodajne, czyli pacierz, jakieś formy modlitwy, które bardzo lubiliśmy, może modlitwa spontaniczna, charyzmatyczna, słowa poznania, proroctwa, że to wszystko, co do tej pory było dla nas bardzo takie karmiące, Jan od Krzyża mówi, że to może na drodze do Boga w pewnym momencie przeszkadzać. Trzeba to porzucić, żeby to nie przeszkadzało na drodze do Boga. I to jest właśnie trudność. Czujemy pewien taki dyskomfort, pewien niepokój, bo myśmy się bardzo do tego bukłaka przyzwyczaili. Tam było bardzo dobre wino, ale to wino chce się przelać do kolejnego bukłaka i nie wolno temu procesowi przeszkadzać. Jan od Krzyża przestrzega jednak, nie można opuszczać wspomnianych rozmyśleń wyobrażeniowych przedwcześnie, aby wstecz się nie cofnąć. Czyli Jan od Krzyża mówi, że nie każdy od razu jest powołany do kontemplacji. Tak jak nie można dziecku dać małemu kotleta schabowego, to nie każdy może i powinien od razu wchodzić w modlitwę kontemplacyjną. Jednak no dziecko małe nie powinno ciągle ssać piersi, tylko 30-latek raczej już powinien jeść te kotlety, czyli po prostu jest taki moment, w którym koniecznie trzeba się przerzucić na ten pokarm właściwy. I Jan od Krzyża podaje 3 znaki, kiedy to powinniśmy zrobić. I dzisiaj chcemy o tych 3 znakach na koniec powiedzieć. Mówi tak, pierwszym znakiem jest stan, w którym człowiek nie może już rozmyślać ani posługiwać się wyobraźnią. Nie ma w tym upodobania, jak to było poprzednio, lecz raczej znajduje w tym oschłość, co pierwej zasilało zmysł i potęgowało upodobanie. To się często zdarza, że przychodzą osoby, które mówią tak, modlę się wiernie, modlę tutaj koronka, tu medytacja, tu różaniec, tutaj czytam Pismo Święte i przychodzą i mówią, ale coś jakby się skończyło we mnie. Mówią, jakby coś przestało we mnie działać, nie mogę iść dalej. Co ja robię nie tak? Może powinnam poprosić jakieś odnowienie? Coś jakby przestało działać. I to jest prawdopodobnie, jeśli tylko to nie wynika z jakiegoś lenistwa wewnętrznego, z popadnięcia w jakiś grzech, z jakąś niewierność, to jest to ewidentny znak, że już się jest zaproszonym do kontemplacji, że koniecznie trzeba będzie podjąć kontemplację, to, co nazywamy kontemplacją nabytą. Drugi znak podaje Jan, czyli podsumujmy. Pierwszy znak to jest taki, co karmiło do tej pory nie wystarcza. Krótko mówiąc, jakby coś zabrakło. Drugi znakiem jest stan, w którym nie ma żadnej chęci do zajmowania wyobraźni ani zmysłów innymi rzeczami szczegółowymi, tak zewnętrznymi jak wewnętrznymi, możemy powiedzieć jeszcze niebożymi, czyli ja to przetłumaczę. Drugi znak jest taki, że świat nie pociąga. Jan od Krzyża mówi, nie jest świat atrakcyjny, bo jadę na wycieczkę, fajnie było, ale nie jest to to, co mi chodzi w życiu. Nie mam, wyobraźnia moja nie jest zajęta czymkolwiek innym, tylko Bogiem. Niestety nie mogę tego Boga jakby odnaleźć, ale nic innego mnie nie cieszy. I wreszcie trzeci znak, Jan od Krzyża mówi, że jest najpewniejszy, to podaje taki. Gdy dusza upodoba sobie jedynie w trwaniu przy Bogu z miłosną uwagą, wewnętrznym pokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczegółowych rozważań oraz aktów i ćwiczeń władz. Dusza trwa przy Bogu jedynie za pomocą uwagi i ogólnego miłosnego poznania, a bez zastanawiania się nad czymkolwiek. I to jest właśnie ten ostatni moment. Można powiedzieć, pierwsze, co karmiło do tej pory nie wystarcza. Drugie, świat nie pociąga. I trzecie, ulgę przynosi jedynie cisza w obecności Boga. Siedzieć przed Bogiem, jak gdyby nic nie robiąc, to jest właśnie to, co przynosi ulgę. Można powiedzieć, to jest najpewniejszy znak. Dalej Jan od Krzyża mówi tak. Jeśli nasuwa się wątpliwość, czy postępujący, których Bóg zaczyna wprowadzać w nadprzyrodzone poznanie kontemplacyjne, nie muszą już nigdy korzystać z drogi rozmyślania, rozważania i form naturalnych, to stan kontemplacji na początku nie jest jeszcze tak doskonały i stały, aby natychmiast stawiać się w jej akcie. Czyli mówi, to jest taki moment przejściowy. Jeszcze trochę tu, a trochę tu. Jeszcze trochę po staremu, a już trochę po nowemu. Trzeba więc koniecznie posługiwać się rozmyślaniem, dopóki nie dojdzie się do poznania kontemplacyjnego w pewnym stopniu doskonałego. To zaś zachodzi wtedy, gdy przystępując do rozmyślania, natychmiast wchodzi się w owo poznanie i pokój, bez możliwości rozmyślania i bez chęci do niego. Dopóki to nie nastąpi, powinno się posługiwać to jednym, to drugim. Czyli na początku troszeczkę można się rozpędzić, nie wiem, nazwijmy to Pismem Świętym, wejść w chwilę rozmyślania i nagle zaczynamy dryfować. Ale bynajmniej nie jest tak, że nasze myśli robią sobie co chcą. Nasza uwaga powinna być wolą przytrzymywana przy Bogu. Jan od Krzyża dalej pisze tak. Czasem, by wejść w stan kontemplacji, trzeba sobie dopomóc rozmyślaniem spokojnie, umiarkowanie. W chwili zaś wejścia w kontemplację ustaje działanie władz. Można więc powiedzieć, że w kontemplacji nasza myśl już jest niepotrzebna. Nasze słowo już przesłania Boga. To, co do tej pory było właściwie fundamentem naszej modlitwy, myśleć o Bogu, rozmyślać, mówić do Boga, wyobrażać sobie coś, pracować na poziomie umysłu, w kontemplacji staje się już rozproszeniem, pewną przeszkodą. I do tego jesteśmy wszyscy, kochani, wezwani. Nie mówimy o czymś nowym, ale mówimy o czymś bardzo, bardzo starym. Starym tak jak chrześcijaństwo. Pozostaje jakąś zagadką, dlaczego tak mało w Kościele mówi się o kontemplacji.
A może mówi się, ale jakoś rezerwując ją, tak jak zresztą życie w zjednoczeniu z Bogiem dla zakonników, zakonnic, osób, nie wiem, powołanych do takiego życia, kiedy my wszyscy jesteśmy powołani właśnie do takiego życia.
Można powiedzieć, że jeśli znamy już cele życia wewnętrznego, słuchaliście poprzednich konferencji, czyli naszym celem w życiu wewnętrznym jest przebóstwienie, to przebóstwienie jest nieosiągalne do momentu, w którym posługujemy się drogami naturalnymi, czyli naszym umysłem, intelektem, ponieważ Bóg w nieskończony sposób przerasta nas i to zjednoczenie dokonuje się wyłącznie na drodze kontemplatywnej. I wobec tego, jeśli nie będziemy mówili o kontemplacji i nie wiedzieli, o co chodzi w tej modlitwie, nie będziemy mogli wejść w zjednoczenie, nie będziemy mogli przyjmować owoców łaski, owoców życia nadprzyrodzonego.
No i tutaj będziemy chyba dzisiaj kończyć, ale tak właśnie zachęcając do tego, żeby nas nadal słuchać, bo będziemy chcieli właśnie mówić dalej o kontemplacji.
Tak, najpierw następna audycja 8 maja o 20:30
będzie. Jaki to będzie dzień?
To będzie wtorek.
Wtorek 8 maja.
8 maja o 20:30 poświęcona będzie rozproszeniu na modlitwie, ponieważ one sprawiają sporo kłopotu, a później już będziemy dryfować i mówić o kontemplacji tyle, ile się da. Na pewno następna audycja o rozproszeniach, roztargnieniach, jak sobie z nimi radzić, skąd pochodzą, o czym nam mówią, jak można je wykorzystać, czy w ogóle można je wykorzystać w życiu wewnętrznym, bo każdy, kto wchodzi w życie wewnętrzne, w modlitwę wierną, doświadcza roztargnień, rozproszeń. Będziemy mówili o kontemplacji, bo jest to coś najcenniejszego, czym chcemy się z Wami dzielić. Tymczasem życzymy wszystkim dobrych świąt paschalnych, abyśmy szli z Chrystusem konsekwentnie przez Wielki Czwartek, Piątek ku niedzieli Zmartwychwstania. Ściskamy Was serdecznie.
Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo ciepło.
Pozdrawiamy Was ciepło. Przypominamy o tym, że jesteśmy chętni odpowiadać na pytania, jeśli jakieś macie. I też będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe tej inicjatywy. Jeśli możecie, to wesprzyjcie nas. Numer konta jest podany na stronie przyjaciół. Bardzo Was pozdrawiamy serdecznie. I na koniec jeszcze Coś ładnego do posłuchania.
Thank you.